Unijny program SAFE miał być bezalternatywny. Prawda? Tak miało być. Ale sprawa się rypła. No bo prezydent i prezes Narodowego Banku Polskiego weszli do gry z propozycją polskiego SAFE-u i tę bezalternatywność brutalnie złamali. I teraz obóz rządowy wpadł w panikę. Teraz musi stanąć na rzęsach, żeby plan Nawrockiego i Glapińskiego ośmieszyć. To już się dzieje, ta operacja już ruszyła, odbywa się na naszych oczach. Jeżeli chcecie wiedzieć, przy pomocy jakich technik manipulacji ona się odbywa, zostańcie tutaj ze mną. Ze mną, czyli z Rafałem Wosiem, gospodarzem tej audycji, audycji Woś Wnet, na antenie Radia Wnet i na YouTubie też. Zgodnie z oczekiwaniami, polski SAFE wywołał panikę w obozie rządowym. Zwolennicy unijnej pożyczki muszą teraz zmobilizować wszystkie swoje zasoby medialne i symboliczne oraz opiniotwórcze, żeby przekonać Polaków, że polski SAFE to propozycja niepoważna, groźna, niebezpieczna, niewarta uwagi i jaka tam jeszcze sobie możecie wymyślić, najgorsza z najgorszych, gorsza niż Freddy Krueger z ulicy Wiązów i Krzyk 7 razem wzięci. Zobaczmy, jak to się dzieje. Przy pomocy jakich metod uśmiechnięci, no dysponujący niebywałą siłą rażenia medialno-publicystyczno-opiniotwórczą, próbują to zrobić. To znaczy, przy pomocy jakich środków próbują propozycję polskiego SAFE-u ośmieszyć. No, pierwszy taki widoczny gołym okiem mechanizm, no to jest coś, co można by nazwać alarmizmem. Premier Tusk w swojej pierwszej reakcji na propozycję prezydenta Nawrockiego i prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego już w ubiegłym tygodniu zareagował swoim mocnym, dość emocjonalnym przemówieniem, w której mówił, cytuję z pamięci, ale chyba dość dokładnie, o tym, że nie ma czasu do stracenia, liczy się każda godzina, bo fabryki pod ten program SAFE, pod unijną pożyczkę SAFE już pracują. Tak mówił polski premier Donald Tusk. I to, proszę państwa, nie jest nic innego jak dość ordynarny i grubymi nićmi szyty szantaż. Próba budowy takiego wrażenia, że jeśli nie będzie dokładnie tak, jak sobie życzy nasz rząd, to natychmiast zawali się świat. No, a może i nawet galaktyka z przyległościami. To jest, proszę państwa, taki wariant tej niesławnej doktryny szoku. Mówiłem o tym już jakiś czas temu na antenie Radia Wnet. To słynna doktryna, którą dość dobrze opisała lewicowa pisarka Naomi Klein jakieś 20 lat temu, pokazując, że właśnie w ten sposób najlepiej robi się bardzo szybkie, drastyczne zmiany. Właśnie poprzez wykreowanie zagrożenia. To zagrożenie musi być takie pilne. To zagrożenie musi czyhać na nas, o, tu już za rogiem, jeżeli tylko nie postąpimy tak, jak chcą ci, którzy próbują nas zmanipulować. No, znamy to dobrze z historii, znaliśmy to w formie pospiesznych, bezsensownych, szkodliwych prywatyzacji w latach 90., które złupiły Polskę, no ale znamy to też z czasów zupełnie współczesnych, no bo czymże, jeśli nie alarmizmem, jest owo przekonanie, że jeśli tu, teraz, natychmiast nie będziemy prowadzić polityk dekarbonizacyjnych, to natychmiast planeta spłonie i zaleją nas oceany. No, teraz Donald Tusk po to samo sięga w kwestii SAFE-u. To jest dosyć łatwe do zauważenia. Innym takim, może mniej dostrzeganym, trudniejszym do dostrzeżenia mechanizmem jest to, co powiedział niedawno Radosław Sikorski, a co powtarza wielu prominentnych polityków obozu rządowego. Powiadają oni tak, że by Nawrocki, prezydent Nawrocki, podpisał pożyczkę SAFE, ten unijny SAFE, a to dlatego, że jak nie podpisze, to i tak ona zostanie wprowadzona w życie. Takie mniej więcej tworzą przekonanie, które no, sprowadza się do tego, że cokolwiek tutaj prezydent zrobi lub nie zrobi, oni i tak znajdą sposób, żeby ta pożyczka, do której dążą, w życie weszła. No i mają do tego pewne, że są takie takie okoliczności, które te ich groźbę uprawdopodobniają, no bo obecny rząd w ciągu tych 2 lat, no nie raz, nie dwa i nie trzy posunął się do łamania ustaw zwykłych, czy nawet konstytucji. Bywało, że takie zapisy ustawy zasadniczej nie są dla nich żadną przeszkodą, bo jak to był łaskaw powiedzieć premier Donald Tusk, w czasach niezwykłych demokracja walcząca bierze górę nad demokracją zwykłą i proceduralną. Oczywiście tworzenie takiego wrażenia, że sejf i tak wejdzie w życie, niezależnie od tego, co zrobi prezydent Nawrocki, jest też rodzajem szantażu. No, chodzi tutaj o to, żeby złamać opór, złamać morale po stronie krytyków unijnej pożyczki sejf. Mają oni uznać ten opór za bezcelowy, porzucić go, zaprzestać naciskania na pałac prezydencki, żeby pożyczkę zawetował. No i taki zostawiony samemu sobie prezydent w końcu odpuści i może dla zachowania jakichś dobrych relacji z rządzącymi sprawę puści naprzód. O to im chodzi, to chcą, żeby nastąpiło i to się właśnie, proszę Państwa, dzieje. Kolejny mechanizm manipulacji to dotyczy już samej tej kontrpropozycji, tej alternatywy, która pojawiła się w grze wraz z propozycją Karola Nawrockiego i Adama Glapińskiego. Mamy teraz takie dość gorączkowe próby zamazania, rozbicia tego projektu, takiego stworzenia przekonania, że tego projektu właściwie nie ma. Jak Państwo sobie gdzieś tam żeglują w mediach społecznościowych, czy słuchają komentarzy tej komentatorsko-publicystycznej otuliny obecnej władzy, no to bardzo często traficie na taki argument, że przecież ta propozycja w ogóle nie istnieje, jest tylko publicystycznym, retorycznym chwytem. No kiedy próbowalibyście się przeciwstawić takiemu stawianiu sprawy, powiedzieć, że no przecież propozycja istnieje. No wiemy o niej jeszcze nie wszystko, ale już i nawet jak na ten niecały tydzień, który minął od momentu jej zgłoszenia, całkiem sporo, powiecie na przykład, że wiemy już, że rzecz dotyczy oparcia finansowania tego polskiego sejfu na rezerwach złota zgromadzonych przez Narodowy Bank Polski. No to natychmiast usłyszycie na taki argument, że to przecież to jest w ogóle niekonkretne, za mało tych konkretów i w ogóle to jest wszystko niepoważne i wewnętrznie sprzeczne. I znowu, jeżeli wykażecie się taką odrobiną hartu ducha, no to możecie próbować tłumaczyć, możecie powiedzieć, że przecież w tych minionych dniach pojawiło się na stole przynajmniej kilka opcji skorzystania z rezerw złota. Od takich tych pierwszych, które się wydawały takich najbardziej prostych, które nawet wykluczył już prezes Glapiński, dotyczących zwykłego zbycia złota, do jakichś form wyemitowania obligacji opartych o polski zasób złotowy oraz, to jest takie największe jak dotąd skonkretyzowanie tych propozycji, do urealnienia księgowej wartości polskiego zasobu złota, ponieważ jak wiadomo, obecnie w księgach i rachunkach Narodowego Banku Polskiego zasób złota funkcjonuje w oparciu o wartość, którą złoto miało w momencie jego nabywania. Ponieważ Adam Glapiński jako prezes Narodowego Banku Polskiego zasoby złota w NBP rozbudowuje od początku swojej pierwszej kadencji, czyli już od roku 2016 i zwiększył te zasoby ze 110 ton złota do 550 ton złota, a więc pięciokrotnie, no to dodając do tego fakt, że dokładnie w tym czasie nastąpiła zwyżka wartości złota i to taka bardzo, bardzo mocna, no to mamy do czynienia również ze zwiększeniem się w ogóle zasobów rezerwowych Banku Polskiego Banku Centralnego. Dałoby się to dałoby się stworzyć taki mechanizm i byłby to mechanizm, jak przekonuje prezes NBP, zupełnie zgodny z obowiązującymi przepisami, który pozwoliłby na urealnienie wartości kruszcu, który Narodowy Bank Polski ma. To się może odbywać na różne sposoby. Może się odbywać drogą specjalnej ustawy, bez w ogóle konieczności ruszania tego złota. Może się też odbyć drogą chwilowej sprzedaży i odkupienia tychże zasobów. No, tu niektórzy mówią, że to przecież będzie uszczuplenie zasobów, no ale przecież hola hola, jeżeli Narodowy Bank Polski nawet sprzedałby na chwilę złoto, to w zamian uzyskałby dolary, które też są częścią rezerw walutowych Narodowego Banku Polskiego, więc nie byłoby tu mowy o uszczupleniu zasobów. Wygenerowany by został w ten sposób jednak zysk Narodowego Banku Polskiego i ten zysk mógłby być zgodnie z prawem przekazany przez Narodowy Bank Polski na cel taki jak obronność kraju. No ale możecie to wszystko mówić, możecie stawać na rzęsach i tłumaczyć, że te mechanizmy zostały już zarysowane, zawsze usłyszycie na to, że szczegółów jest za mało, że są niekonkretne i że właściwie to jest propozycja niepoważna. Co ciekawe, będą to mówili wam dokładnie ci sami ludzie, którzy ten unijny sejf kupowali w ciemno, nawet nie wiedząc, na jaki procent mamy pożyczyć, na jakich warunkach, na jak długo i czy te pieniądze będziemy mogli wydawać w zgodzie z naszą własną analizą potrzeb, czy też będzie nam ktoś wyznaczał te cele, na które możemy te pieniądze inwestować. Oczywiście tworzenie takiego przekonania, że to jest propozycja niepoważna, że jej właściwie nie ma, no, ma na celu taką przemoc symboliczną polegającą właśnie na zaciemnianiu, na takiej kakafonii, w której ma projekt polskiego sejfu po prostu sobie tam gdzieś zniknąć i strzeznąć. Ale to nie wszystko. Kolejnym sposobem niszczenia polskiego sejfu to jest coś, co bym nazwał powątpiewaniem w intencje pomysłodawców. Oczywiście w tym schemacie propozycja prezesa NBP i prezydenta przedstawiona jest jako projekt, cytuję, pisowski. No wiadomo, projekt pisowski jest projektem z gruntu złym i nie powinien w ogóle istnieć w przestrzeni publicznej. Im któryś z komentatorów słabiej zna się na gospodarce i mniej rozumie z wyjątkowej roli banku centralnego we współczesnym kapitalizmie, tym łatwiej pcha go się w takie rejony właśnie kierowania rozważań o mechanizmie polskiego sejfu, na te odwieczne rozważania o Adamie Glapińskim, który chce się uwłaszczyć na złocie Polek i Polaków, chce przy pomocy tego złota pomóc swoim partyjnym kolegom, bo tak bardzo nienawidzi Niemców czy innych Europejczyków. Oczywiście w tej opowieści od początku do końca zbudowanej na takim prostym, jak konstrukcja CEPA i równie jak konstrukcja CEPA subtelnym rozumowaniu, no jest zawarte przekonanie, że nic, co wyjdzie ze strony opozycji, dobre być nie może po prostu z założenia, bo tak. Oczywiście w ramach tego tłumaczenia, w ramach tego przeświadczenia nigdy nie dowiecie się, czy ci, którzy słuchają tylko tego typu tłumaczeń, nie dowiedzą się właśnie o tym, że polskie zasoby złota no, kształtowały się przez cały okres III RP aż do połowy ubiegłej dekady na dość niskim poziomie i że dopiero właśnie prezes Glapiński w 2016 roku zaczął je zwiększać. To był taki jego konik, taka idea fix, w której sensowność wielu powątpiewało. No i rzeczywiście zwiększył te zasoby ze wspomnianych już 100 ton do 550 ton w tym momencie. I w tym samym zwiększył wartość aktywów rezerwowych Narodowego Banku Polskiego w tej chwili już do biliona złotych. To oznacza, znowu jak ktoś by chciał się dowiedzieć i sprawdzić, a ja to za niego dla was sprawdziłem, no to jest mniej więcej 3 razy więcej tych aktywów rezerwowych w tym momencie w Narodowym Banku Polskim niż wtedy, gdy na czele NBP stał Marek Belka, czyli poprzednik Adama Glapińskiego, i mniej więcej 10 razy tyle, ile było za czasów Leszka Balcerowicza, czyli jeszcze tam któregoś wcześniejszego szefa Polskiego Banku Centralnego, Hannie Gronkiewicz-Waltz, która też była szefową NBP, już nawet nie wspomnę. Nie mówiłbym o tym, gdyby nie fakt, że bardzo często w tych ostatnich dniach możecie się natknąć w przestrzeni publicznej właśnie na opinie na temat propozycji Glapińskiego formułowane ze strony Marka Belki, ze strony Leszka Balcerowicza, czy ze strony wspomnianej Hanny Gronkiewicz-Waltz. Oczywiście są one wszystkie skrajnie negatywne. Wszystkie te opinie niszczą sensowność tej propozycji, stawiają ją pod kompletnym znakiem zapytania, twierdzą, że propozycja Glapińskiego jest niepoważna. No i pokazałem dorobek choćby na tym polu rozbudowy rezerw walutowych NBP, wszystkich tych byłych i obecnych prezesów Polskiego Banku Centralnego, również po to, żeby pokazać, kto tutaj ma jakie osiągnięcia i że osiągnięcia tych, którzy dziś Glapińskiego krytykują, są nieporównywalnie słabsze niż to, co w ręku udało się Glapińskiemu w ciągu w tej chwili już półtorej kadencji zgromadzić. Można by powiedzieć, z czym do gościa, ale jesteśmy grzeczni i takich rzeczy mówić nie będziemy. Są oprócz tych wszystkich tłumaczeń jeszcze takie wyjaśnienia, takie tłumaczenia, które bym nazwał kompletnie odjechanymi. Ale jednak trzeba o nich mówić także dlatego, że one też nam coś mówią o poziomie debaty proponowanym przez krytyków tego polskiego sejfu. Oto wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota z Lewicy powiedział nie tak dawno, że, uwaga, polski sejf to jest, cytuję, chucpa polityczna, która ośmiesza Polskę. Powtórzę to jeszcze raz, bo ja jak to pierwszy raz przeczytałem, to miałem problem z zaakceptowaniem faktu, że tego typu argument formułowany jest przez przedstawiciela przedstawiciela polskiej władzy publicznej. Więc powiem jeszcze raz. Twierdzi ów wiceminister, że polski sejf to chucpa polityczna, która ośmiesza Polskę. To jest trochę tak, jak byśmy sobie wyobrazili, że idzie sobie małżeństwo po kredyt do banku. Jest taki strasznie zagubiony, zakompleksiony i niepewny swego mąż i żona z nim razem, która jest dość bezczelna, ale dobrze rozumiejąca swój własny interes. I ta żona pyta tego akwizytora kredytów o konkrety. Każe mu dokładnie wyjaśnić, jaki będzie koszt tego, zaczyna powątpiewać, czy aby procent nie jest za wysoki, zwraca uwagę na warunki pisane drobnym drukiem. Na co ten siedzący obok niej mąż jest na nią wściekły i cały czas pohukuje, mówiąc: cicho już, kobieto, bo wstyd przynosisz. Wstyd nam tutaj na cały bank przynosisz przez to twoje gadanie. Trochę właśnie ów minister Gołota w takiej sytuacji się ustawia. No jakie trzeba mieć, jak potężne, jak wielkie trzeba mieć kompleksy, takie wydawało mi się, że już w tym momencie nie dzisiejsze, żeby odmawiać rozmowy o alternatywie finansowania kluczowego z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa projektu właśnie tym argumentem, że to ośmiesza Polskę w całej Europie. No, naprawdę argument no taki, tak, taki, taki spod dna, ale jednak i on w tej rozmowie występuje. Tak więc tak to się właśnie z tym sejfem polskim układa. Ten proces trwa, on się na naszych oczach intensyfikuje i dopóki nie poznamy ostatecznej decyzji prezydenta Nawrockiego co do kwestii podpisu bądź weta pod unijną pożyczką SAFE, niestety tak to będzie trwało. Wszystkie te wysiłki są oczywiście bardzo czytelne. Mają jeden podstawowy cel. Tym celem jest ukrycie, zasłonięcie, zamazanie tego, co propozycja polskiego sejfu zmienia w sporze o polskie zbrojenia. Czyli najprościej mówiąc jest po to, polski sejf jest przecież po to, żeby zaoferować właśnie realną alternatywę wobec sejfu unijnego. Alternatywa ta, i to przypomnijmy, trzeba to wybijać za każdym razem, nie polega na tym, że przeciwnicy unijnego sejfu mówią, abyśmy nie inwestowali w zbrojenia, abyśmy nie rozbudowywali polskiej armii. Alternatywa polega na tym, że ci, którzy ją formułują, wskazują nam po pierwsze inne źródła finansowania tego programu. Źródła, które leżą tu w Polsce, w naszym kraju, są finansowaniem opartym o nasze własne zasoby. Druga kluczowa składowa tej alternatywy polega na konsekwencjach. No jeżeli unijny sejf wejdzie w życie, no to wraz z nim wejdzie w życie mechanizm warunkowości. Mechanizm warunkowości, o którym też słyszymy od obecnie rządzących, że nie istnieje, że go nie ma, że jest tylko teorią spiskową wymyśloną przez opozycję. A i to też ten argument używany jest bardzo niekonsekwentnie, bo czasem tej warunkowości zdaniem rządzących w ogóle w sejfie nie ma. Innym razem znowu jest, ale pisowcy się jej boją dlatego, że nie będzie pozwalała im rozkradać majątku publicznego. Więc pytanie brzmi, czy jest ta warunkowość, czy jej tam nie ma. No ale niezależnie od tego, jak argumentują rządzący, co o warunkowości mówią, no to dla każdego jest absolutnie oczywiste, że pożyczka udzielona przez w oparciu o wspólne zasoby unijne będzie się wiązała z tym, że decyzje co do kierunku tych inwestycji i do tego, w jakim trybie, w jakich kwotach i w jakich terminach te pieniądze będą do Polski trafiały i będą mogły być przez polski rząd wydawane, będzie zależała nie od nas, ale od Brukseli. To jest ta druga kluczowa sprawa, która tworzy nam tę alternatywę. W opcji unijnej SAFE jest więc mechanizmem, do którego klucze trzyma ktoś inny i którego warunków finansowych tak do końca nie możemy być dziś pewni. Ta opcja polska jest opcją, w której finansowanie własne pomaga nam ominąć właśnie mechanizm warunkowości, a warunki będą albo lepsze, ale raczej nie gorsze od tych unijnych. A nawet gdyby miały być nieco gorsze, no to tutaj wchodzimy na teren rozważań, czy nie lepiej czasem zapłacić trochę więcej właśnie po to, żeby mieć pełną sprawczość w wydatkowaniu środków. Krótko mówiąc, ten polski sejf jest alternatywą wobec pożyczki, która miała być, proszę Państwa, bezalternatywna. I właśnie dlatego musi on zostać zniszczony. Właśnie dlatego jest on obecnie w sposób bardzo brutalny niszczony i ta próba zniszczenia, zagadania polskiego sejfu będzie trwała dopóki ten przeciwnik z planszy zmieciony nie zostanie. Obserwujmy więc sytuację, no bo piłka cały czas jest w grze.